Witamy serdecznie. 15 minut po drugiej. W studio dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatria internista.
Dzień dobry, witam.
I Anna Rębas w audycji Starszaki. Pani doktor, no mam problem, bo tak naprawdę mamy rozmawiać o chorobie, która dziesiątkuje ludzi. Choruje na nią coraz więcej osób starszych. Pewne jest natomiast to, że no nie ma lepszej audycji chyba w naszej rozgłośni, jak właśnie audycja Starszaki, czyli audycja, w której poruszamy problemy dotykające osób starszych. Więc to jest dobre miejsce, gdzie mamy rozmawiać o Alzheimerze, ale ja mam problem z tą chorobą, bo tak naprawdę chyba już wszystko na ten temat powiedziano, a właściwie nie powiedziano niczego. To znaczy powiedziano dużo, przełomy są co i rusz co jakiś czas w tej chorobie. Coraz to nowe informacje, może nie metody, może nie sposoby, bo tego nadal nie ma, ale nadal nie wiemy, co to jest za jednostka medyczna i jak ją leczyć. Jednakże przed tygodniem obchodziliśmy 21 września Światowy Dzień Alzheimera. No i warto się nad tą chorobą pochylić. Jaka jest diagnoza na dzień dzisiejszy, pani doktor?
Diagnoza społeczna, rozumiem na razie. Znaczy mówię, może zacznijmy od tego, żeby chciałbym uświadomić państwu, jak wiele osób w tej chwili ma problem z otępieniem w przebiegu choroby Alzheimera. To jest tak, że my myślimy, że choroba Alzheimera dotyka tylko osoby sędziwe, czyli gdzieś tam ta starość taka już po 80 roku życia. Otóż nie, bo też jest grupa pacjentów z Alzheimerem wczesnym i wtedy to są pacjenci około 60-65 roku życia, a zdarzało mi się, że miałam też pacjentów młodszych, bo 57-letnią pacjentkę na przykład pamiętam do dzisiaj, czyli stosunkowo młodą. I w tej grupie pomiędzy 65 a 75 rokiem życia to jest około 10% pacjentów, u których możemy rozpoznać chorobę Alzheimera. Natomiast u pacjentów po 80 roku życia to tak naprawdę, jeżeli by móc przeprowadzić dobrą diagnostykę, to nawet do około 50% pacjentów mogłoby być z rozpoznaniem choroby Alzheimera. Dlaczego ja mówię mogłoby być? Bo diagnostyka jest trudna i też nie każdy pacjent trafia do lekarzy, do psychiatrów, do geriatrów, do neurologów, żeby móc u niego takie rozpoznanie postawić, żeby w ogóle zacząć go diagnozować. Szczątkowo, bo mamy bardzo ograniczoną diagnostykę tak naprawdę, która nam w sposób jednoznaczny pokazuje, że jest to choroba Alzheimera. Ale my trochę jako społeczeństwo godzimy się na to, że pacjent, który ma 80 lat, on musi zapominać. Że to tak, to jest takie, no bo to wiek, takie mamy wytłumaczenie, że to jest trochę z wiekiem, że to taka demencja starcza. Tak się dajemy czasami tym pacjentom sędziwym przyzwolenie na to, żeby nie pamiętali. To nie zawsze jest słuszne, bo jeżeli ktoś funkcjonuje dość dobrze, to niezależnie od wieku, jeżeli nagle się coś dzieje z jego umysłem, z jego zachowaniem, to mi się wydaje, że warto.
Ale tak naprawdę choroba Alzheimera posiada jakąś definicję? To jest jakiś...
Ja mogę podać
Możemy
definicję.
Podać taką książkową, medyczną definicję? Taką,
tak. To jest... Choroba Alzheimera jest chorobą z grupy chorób neurodegeneracyjnych. Czyli krótko mówiąc, z grupy chorób, które powodują zanik mózgu. W przebiegu choroby Alzheimera, w przebiegu czynników, które są wyzwolone zarówno w związku z genetyką, aczkolwiek nie do końca jest takie udokumentowane, że jest ona dziedziczona z pokolenia na pokolenie, aczkolwiek jest taka grupa, to jest to, choroba Alzheimera polega na tym, że dochodzi do odkładania się specyficznych substancji w mózgowiu, w komórkach mózgowych, co powoduje zniszczenie komórek mózgowych, czyli krótko mówiąc unicestwiamy własne komórki mózgowe.
Ale możemy przez wiele lat bardzo dobrze funkcjonować.
Tak.
I o tym nie wiedzieć. Procesie nie wiedzieć, bo wiemy, że te neurony obumierają.
Tak.
I mogą obumierać, nie wiem, czy państwo o tym słyszeliście, przez 20-30 lat. I my o tym nie wiemy. I tak naprawdę chyba tutaj dochodzimy do clue rozmowy o tym dramacie pacjentów, dramacie ludzi, bo my, ja na przykład,
siedząc
mogę mieć teraz
w studio,
już może się rozpocząć
jak...
w moim mózgu.
W moim bardzo też, jak najbardziej.
Sympatyczny, chciałam powiedzieć, może inaczej, niesympatyczny proces obumierania neuronów, spowodowany na przykład, no nie wiem, podwyższonym cholesterolem, miażdżycą, pewnie są różne czynniki. Ja nie będę teraz wymieniała, ale jakby chodzi o to, że po cichutku toczy się proces w naszym mózgu, mózgu. I teraz, dramat chyba polega na tym, tak mnie się wydaje, że my, nawet jeśli się dowiemy, nawet jeśli w pewnym momencie postawiona zostanie diagnoza,
tak,
ale tutaj jeszcze po drodze powiem, że podejrzewam, że z wielkimi trudnościami się dowiemy, jeśli dowiemy się w ogóle, to wtedy, kiedy już ta diagnoza zostanie postawiona nam, że toczy nas ta choroba, niewiele nam to da. Dobrze powiedziałam? I właściwie teraz właściwie już mogłybyśmy skończyć audycję.
Tak. No nie, to teraz ja już... Dobrze. No, to teraz, doktor, proszę
ja
państwa, światełko w tunelu.
Odsuwam od mikrofonu.
Nie, to teraz światełko w tunelu. Da. Otóż da. Pomimo tego, że my tak naprawdę nie dysponujemy lekami, które działają przyczynowo w leczeniu, czyli nie potrafimy leczyć przyczyny choroby Alzheimera.
Nie ma.
Były próby, one się skończyły fiaskiem. Nawet rok temu jeszcze na takim szkoleniu na kongresie mężczyzna, kobieta 65+, tak pełni nadziei w październiku rok temu, żeśmy oczekiwali na wyniki badań z przeciwciałem monoklonalnym, które miało, że tak się wyrażę, atakować te złogi beta-amyloidu i białka tau, które są odpowiedzialne za proces niszczenia mózgu. Okazało się, że niestety ono się nie skończyło pozytywnie.
Ile lat miała ta pacjentka?
Ta moja... Nie. Ja mówię teraz o takim badaniu, które było prowadzone już na przeciwciałach monoklonalnych.
Myślałam, że
z prowadzeniem nowego leku.
Że
to było na grupie pacjentów.
Na grupie pacjentów. W różnym wieku, tak?
Tak. Znaczy, to byli generalnie pacjenci po 65 roku życia. Tam nie było, nie pamiętam dokładnego wyszczególnienia, ale chodzi o to, że mieliśmy taką nadzieję, że już tam ja nawet tak... Ja jako lekarz też miałam taką nadzieję, że wreszcie może uda się leczyć tych pacjentów przyczynowo. Na razie dysponujemy lekami, które... Jak dobrze pójdzie, to trochę nam opóźnią proces demencji, jakby postępu tego zaniku mózgowego, a jak pójdzie gorzej, to na chwilę zatrzymają, a jak pójdzie bardzo źle, to nie wpłyną w ogóle na zmianę zachowania i na zdrowie pacjenta. Takimi lekami dysponujemy. Natomiast ja uważam, że zawsze warto spróbować, ponieważ czasami ci pacjenci się po prostu lepiej czują. A jak oni się lepiej czują, to przez to czuje się lepiej rodzina. Bo niestety, ja myślę, proszę państwa, możecie się ze mną zgodzić lub nie, że opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera to jest najtrudniejszy rodzaj opieki, jaki przyszło nam sprawować.
To będziemy o tym rozmawiać.
Tak.
Panie doktor, to są
dobrze
audycje, które...
Ja chcę tylko jedno zdanie powiedzieć, że naprawdę to jest choroba całej rodziny. To nie jest choroba tylko tego, którego ona dotyka. Tylko cała rodzina jest zaangażowana tak naprawdę w proces leczenia. Bo rodzina jest terapeutyczna dla pacjenta.
Nie wiem, czy pani doktor ma ostatnie badania, ale na przykład z tych, do których ja dotarłam, to wyszło mi, że w Polsce 500 000 osób cierpi na otępienie,
tak,
a 300 tysięcy z tych osób jest chorych na Alzheimera.
Tak. Bo tak jak żeśmy już mówiły wcześniej, nie każde otępienie jest związane z chorobą Alzheimera. Mogą być też otępienia na innym podłożu. Mogą być otępienia na przykład u pacjentów z chorobą Parkinsona, po udarze mózgu. Mogą być związane z innymi chorobami neurodegeneracyjnymi, tak? Ale dominantą jest choroba Alzheimera.
Czyli tak naprawdę jedynym sposobem na to, by odsunąć od siebie tą chorobę albo ewentualnie jej przeciwdziałać, jest wydłużanie okresu przed zachorowaniem przez właśnie...
Przed pojawieniem się objawów.
Tak, przed pojawieniem się objawów.
Czyli... A jak one się pojawią, to interweniować jak najszybciej.
U jakich lekarzy? Geriatra? Psychiatra?
Psychiatra, neurolog? Ewentualnie też geriatra. No my jesteśmy jakby trochę tak na końcu, bo geriatria to są choroby wieku podeszłego, w tym choroba Alzheimera, prawda? To jest tak naprawdę choroba z pogranicza neurologii, psychiatrii i geriatrii. Więc taka interdyscyplinarna.
U nas jest taka zasada w Polsce, że najpierw idziemy do lekarza rodzinnego i dostajemy skierowanie do neurologa. Od neurologa idziemy do kolejnego lekarza, od którego dostajemy kolejne skierowanie. Trwa to bardzo długo. Chodzi mi o to, że pierwsze skierowanie, które dostajemy, na przykład jeśli idziemy z rodziną, z tatą, mamą, dziadkiem, babcią do lekarza pierwszego kontaktu, to się okazuje, że musimy trochę czekać na tą wizytę u neurologa, u specjalisty, psychologa, u psychiatry.
Oczywiście. Niestety. I na badania, które nam też jakby pozwolą postawić diagnozę, czy wykluczyć inne choroby, które dają otępienie, bo jeszcze też o tym musimy pamiętać, to wtedy czekamy na to czasami wiele miesięcy.
I powiemy po przerwie o tym, dlaczego tak długo czekamy i czy nie można tych badań zrobić jednego dnia w jednym miejscu, zwłaszcza, że rzecz dotyczy osób starszych, czyli osób, które męczą się chodząc od lekarza do lekarza. Nasza audycja Starszaki, w studio dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra, internista i Anna Rębas. Rozmawiamy o otępieniu, Alzheimerze, zanikach pamięci, pierwszych objawach, braku leków, braku leczenia. Generalnie choroba, która zaczęła wyprzedzać raka i zawały, dlatego zaczyna być taka groźna. Dotyczy sporej populacji Polaków, bo 500 000 i 300 tysięcy z chorobą Alzheimera. Zaczyna to wyglądać groźnie. Społeczeństwa zachodnie mają jeszcze większy problem, chociaż słyszałam, że najwięcej osób na Alzheimera będzie umierało w Azji, pani doktor, dlatego że...
Najdłużej żyją.
No właśnie. Mm-hmm. To znaczy co? Naszym błędem ludzi.
Znaczy jest to problem. Nauczyliśmy się wydłużać życie, ale jeszcze nie mamy umiejętności leczenia wszystkich chorób, które są związane z wiekiem. Bo choroba Alzheimera dominuje jednak u osób starszych i wiek predysponuje. Prawda? Bo z wiekiem nakładają się na tą neurodegenerację, na ten zanik, nakładają się jeszcze inne choroby. I pamiętajmy, że właśnie to, co pani powiedziała w pierwszej części audycji. Miażdżyca, zniszczenie naczyń mózgowych, zaburzenia krążenia mózgowego, samotność, beznadzieja, depresja. To też czasami nam przyspiesza proces otępienia alzheimerowskiego.
Ciekawa jestem, co państwo na ten temat sądzicie. Czy ten wiek wydłużany, czy te sposoby medycyny na wydłużanie wieku mogą być w jakiś sposób też powodować to, że żyjemy dłużej, ale może w mniejszym komforcie, bo będziemy żyć dłużej, będziemy mieli zdrowsze serca, nerki, wątroby, zoperowane kolana, wymienione stawy biodrowe, a nie będziemy pamiętać, jak się nazywamy i kto do nas przychodzi. Piszcie państwo do nas, czy macie tego typu problem w rodzinie na przykład, czy zwykłe zaburzenie pamięci u członka rodziny już was niepokój wzbudza? Czy już macie tego typu sytuacje wokół siebie? 603-06-06. I szczególnie proszę o takie informacje, gdzie państwo się udajecie po poradę. To znaczy, jak wygląda ten proces leczenia? Czy idziecie do lekarza rodzinnego? Jak długo potem czekacie na kontakt z lekarzem geriatrą na przykład w swoim środowisku, w swoim mieście? Czy jesteście, mówiąc krótko, zaopatrywani w tę wiedzę i czy to wam coś daje? Jak wygląda taki proces? Bo samo mnie to ciekawi, czy ktoś, kto dostaje taką diagnozę, ma szansę na to, by w jakimś komfortowym stanie, w komfortowym życiu się jednak mimo wszystko to życie zakończyć, jeżeli już w ten sposób mówimy o osobach starszych. Czy jest jeszcze jakaś szansa? Także piszcie państwo. Czekamy na SMS-y.
Komfortowe życie z chorobą Alzheimera to...
Słabo brzmi?
Przynajmniej te ostatnie miesiące czy lata. Dlatego, że problemem w chorobie Alzheimera jest to, że to jest choroba przewlekła, postępująca i nie umiemy jej zahamować. Nawet jak damy leki, to może trochę przyhamujemy, ale nie zahamujemy całkowicie, czyli ten proces neurodegeneracji będzie się pogłębiać. A co za tym idzie? Różne jakby umiejętności pacjenta będą wygasać. Czyli początkowo to są łagodne zaburzenia pamięci, czyli gdzieś tam ten pacjent pyta po kilka razy, zadaje to samo pytanie, zapominamy, gdzie coś położyliśmy. Z tym, że nie zastanawiamy się wtedy od razu, że to może być choroba Alzheimera, tylko uznajemy, że z wiekiem jest coraz gorzej, tak? Nie możemy sobie przypomnieć nazwiska aktora, po jakimś czasie sobie przypomnimy, dobrze, fajnie, to jest taki dobry prognostyk. Ale przychodzi taki moment, gdzie te zaburzenia naszej pamięci są widoczne dla osób, które z nami żyją. I to jest ten moment takiego największego niepokoju, czyli to rodzina albo nasi bliscy zauważają, że my zaczynamy zachowywać się inaczej, że właśnie szukamy, bierzemy widelec do ręki, nie wiemy, do czego to służy. Przez chwilę, potem sobie przypomnimy. Ale ten pierwszy moment właśnie taki może być, że patrzymy na zdjęcie i nie potrafimy opisać, co na tym zdjęciu jest. Ja pamiętam taką pacjentkę, której pokazywałam zdjęcie jej męża i ona mówiła w ten sposób, kto jest na tym, ja się pytam, kto jest na tym zdjęciu? Mężczyzna. Ale jaki mężczyzna? Chciałam jakby wymusić na niej, żeby ona powiedziała, mój mąż. Ona mówi, przystojny. Ale nie potrafiła, nie pamiętała, że na zdjęciu jest jej mąż. Czyli to coraz więcej funkcji nam wypada. Potem wypada funkcja językowa, czyli jest się coraz gorzej z tym pacjentem porozumieć, ponieważ on nie rozumie, co my do niego mówimy. Brakuje mu słów. Jest taka uboga mowa w słowa. Właśnie jest problem z nazywaniem przedmiotów. Robimy to w sposób opisowy. To, co służy do zapalania tego, co jest na górze. Czyli krótko mówiąc kontakt, tak? Więc pacjenci takiej szerokiej opisówki używają, żeby móc się z nami porozumieć. Druga rzecz, czy kolejna rzecz, to wypadają też funkcje fizyczne, ponieważ pacjent zapomina, jak używać dłoni, jak używać stóp. W pewnym momencie staje się po prostu pacjentem leżącym, który nie kontroluje zwieraczy, więc wydalanie zarówno moczu i stolca jest najczęściej do pampersa czy do pieluchomajtek. Jest to pacjent leżący, który coraz mniej potrafi się też w tym łóżku ruszać, bo on zapomina o tym, żeby się ruszyć. To już mówimy o takiej ostatniej fazie.
Ale póki jeszcze możemy coś zrobić, pani doktor.
Ja bardzo cenię pacjentów, którzy chodzą, tak? Czyli którzy są jeszcze aktywni fizycznie. Czyli im są, teraz to może tak źle zabrzmi, ale im pacjent jest drobniejszy, taki, to jest sprawniejszy, prawda? Oczywiście. I to też w tych chorobach otępiennych widać. Tym bardziej, że bardzo często nagłe schudnięcie pacjenta w wieku podeszłym może się wiązać i wyprzedzić otępienie.
Są SMS-y, słucham z przejęciem i boję się, że to u mnie to nie żarcik wcale, że to Alzheimerek, o rany. To byłoby straszne. To pozdrawia nas pani Joanna.
Ile pani Joanna ma lat?
Tutaj są pytania również o ćwiczenia umysłowe, czy one zapobiegają Alzheimerowi i czy to jest to, o czym rozmawiałyśmy
tydzień temu.
Przed tygodniem, prawda?
Tak.
Natomiast te osoby, podejrzewam, z jakby treści tych SMS-ów, to są osoby młode i młode na tyle, żeby nie...
Żeby zastosować profilaktykę.
Profilaktykę, ale tylko profilaktykę, bo tak. Jeżeli na przykład pojawiają się takie właśnie zaburzenia, że przychodzi nauczycielka w wieku lat 52 i mówi, że do tej pory przygotowywała się pół godziny do lekcji, a teraz na przykład zajmuje jej to 4 godziny i tak jak patrzy, to nic nie widzi, nic nie pamięta, czy przychodzi prawniczka, czy wzięta lekarka, czy przychodzi architekt i ma to
czyli
samo, że nie może...
wysoko wykształcone, które do tej pory nie miał problemu z pamięcią i nagle zauważają same u siebie jakiś deficyt.
I co wtedy?
Od razu diagnostyka. Pierwsze co, to trzeba zrobić badanie obrazowe mózgu, wykluczyć inne choroby. Pamiętajcie państwo, że otępienie nie zaczyna się z dnia na dzień, tylko tak jak już mówiłyśmy w pierwszej części, to jest proces, który trwa latami. I dopiero jak dojdzie do zaniku jakiejś tam części neuronów, to wtedy dopiero u nas pojawiają się objawy.
Wyczytałam, że 50% niestety musi zniknąć tych
żeby
neuronów
pojawiły się
z mózgu,
objawy.
Żeby pojawiły się objawy. Czyli...
ile lat musimy czekać, żeby tak naprawdę objawy się pojawiły, prawda? Bo to też, no mówię, to jest proces, który naprawdę trwa latami.
Tutaj pani Joanna dopisuje, że ma 56 lat, stąd to pytanie.
Jeżeli ma niepokój w wieku 56 lat, że coś się dzieje i jest zła pamięć, to uważam, że musi być diagnostyka.
Ale to co wtedy, pani doktor, wszyscy wiemy, że diagnostyka, czyli tomo, tak, pety, płyny lędźwowo-mózgowe, to są wszystko rzeczy, na które po pierwsze czekamy, po drugie kosztują, po czwarte nikt im nam nie daje z ręki i z biegu i tak dalej. No muszą być jakieś wskazania. Nikt z tym, że ma po prostu chwilowe zaburzenie, zapomniał kluczy, nikt nie dostanie takiego badania,
nie,
prawda?
No jasne, jeżeli ktoś zapomniał kluczy, to jeszcze rozumiem, ale na przykład są pacjenci właśnie w wieku, tak jak tutaj pani, która napisała, pani Joanna, 60 kilku lat, czyli stosunkowo młodzi, prawda? I na przykład zdarzają się takie sytuacje, że nagle wysiada z autobusu i nie wie, gdzie jest, to taki pacjent, to nie można tego zrzucić na chwilę chaosu w głowie. To są naprawdę ludzie do diagnostyki. Ja mam świadomość, że łatwiej się mówi o diagnostyce, niż się ją wykonuje, zwłaszcza w realiach polskich, bo tak naprawdę nie mamy ani ośrodków do dobrego diagnozowania choroby Alzheimera, ani nie mamy też warunków, ponieważ większość badań jest płatnych, po prostu. My tak może, tak naprawdę, ja jako lekarz geriatra mogę pacjenta, na dodatek nie pracuję w przychodni, która jest na NFZ. W związku z czym co? Mogę pacjenta poprosić, żeby poprosił lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie do neurologa, który może mu dać, jeżeli uzna to za słuszne, bo niczego nie możemy narzucać innemu lekarzowi, bo może mieć zupełnie inne widzenie tego pacjenta, inny obraz pacjenta, żeby zrobić badania obrazowe mózgu. My musimy od tego zacząć, żeby wykluczyć inne rzeczy.
A to jest jedno z badań.
Jedno z badań. Teraz tak, żeby zrobić badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na markery, które jest tak naprawdę na całym świecie już robione. To jest taki standard, bo wiemy, że jeżeli pobierzemy płyn mózgowo-rdzeniowy i zbadamy w nim białko tau i beta-amyloid, to możemy no, specyficzność i jakby tego badania to sięga 95-97%.
Nie widzę tego, bo to kosztuje kilka tysięcy złotych.
Kilka tysięcy złotych też kosztuje PET, czyli pozytronowa tomografia emisyjna. To jest około 4000, jeżeli robimy mózgowie. Z tym, że jeszcze jest problem z tak zwanym znacznikiem, bo my w PET-cie musimy podać pacjentowi specyficzny znacznik, który musi być przez ten beta-amyloid w mózgu i przez to białko tau wychwycony. Tak jak jeszcze z białkiem tau, te znaczniki, to tam jest dosyć prosta sytuacja. Tak przy białku tau one są bardziej specyficzne i trzeba je sprowadzić za granicę. No trochę, to trochę kosmos, o czym mówimy.
To teraz mnie nie dziwi ta liczba 500 000 osób chorujących na otępienie i właściwie przebywających albo w domach opieki, albo w domach niechodzących
i tak dalej. Badaniem nie zlikwidujemy choroby, my tylko potwierdzimy tę chorobę. Ja, proszę Państwa, zdawałam egzamin specjalizacyjny z geriatrii w 2001 roku i miałam pytanie o diagnostykę choroby Alzheimera. Ja to pamiętam do dziś, bo takie rzeczy się pamięta w życiu, bo to było dużo emocji. I profesor Kocęba, który z warszawskiego, z Krakowa, przepraszam, z krakowskiego ośrodka geriatrycznego był w tej komisji i mówi do mnie tak, wie pani co, tak naprawdę my możemy sobie tutaj rozmawiać o różnych metodach diagnostyki choroby Alzheimera, ale w 2001 roku jedynym namacalnym dowodem, że pacjent ma chorobę Alzheimera, to było badanie mózgu w autopsji. To jest okrutne, co ja teraz mówię, ale taka jest prawda. I od tego 2001 roku, czyli 16 lat, my wiemy, że my możemy pewne rzeczy przyspieszyć, ale nadal nie potrafimy leczyć.
Bo to, że,
przyczynowo.
Bo to na przykład, że 60-latka zbada się bardzo dokładnie, pojedzie za granicę i potwierdzi, to też jakby...
To tylko wiemy, że to jest choroba Alzheimera. I teraz pytanie, czy badać 60-latka tam, czy 65, czyli wczesna postać.
Wczesna postać, czyli bo jeszcze badać, nie zdążyło zrobić spustoszenia.
Czyli wychwycona gdzieś w pierwszych, czy badać wtedy jej dzieci. Tak, genetycznie.
Czyli wiadomo, że taki gen, ta mutacja tego genu, ona jest zapisana gdzieś w naszym DNA, prawda? I coś takiego możemy wyłapać.
Ale też pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że każdy, kto ma gen z mutacją, zachoruje na chorobę Alzheimera, bo może nie zdążyć. To jest pierwsza rzecz. Dwa, nie każdy, kto nie ma genu, nie zachoruje na chorobę Alzheimera. Mhm. Niestety tutaj to nie jest tak powiedziane, że każdy pacjent. Natomiast rzeczywiście można w tej chwili robić badania genetyczne.
Jest pani za tym, żeby robić takie badania genetyczne tak naprawdę w naszym kraju, w momencie, kiedy to wszystko rozbija się o wielkie pieniądze?
Ja mam uczucia mieszane. Bo musiałabym to zaproponować pacjentowi. Mhm. Ja mam uczucia mieszane. Mówię to teraz jako, nie jako lekarz, tylko jako człowiek. Tak? Czy ja bym chciała zrobić sobie badania genetyczne w kierunku choroby Alzheimera? Nie wiem. Nie wiem, bo mam lęk. Może gdybym miała objawy, to bym chciała to potwierdzić, ale też nie wiem. Natomiast tak, jeżeli ja mam pacjentowi zaproponować, że on musi zapłacić za te badania, które nam potwierdzą, że ma chorobę Alzheimera, ale niczego to nie zmieni potem w leczeniu i w postępowaniu, bo i tak musimy zrobić wszystko, żeby ten pacjent komfortowo żył, to ja mam wątpliwość, czy ja chcę wiedzieć na 100%, że to jest choroba Alzheimera.
Mam pytanie, pisze nasza słuchaczka, czy jeżeli mój dziadek chorował na chorobę Alzheimera, to jestem w jakimś stopniu w grupie podwyższonego ryzyka? To jest właśnie to, o czym pani
doktor mówiła. Dziadek miał chorobę Alzheimera.
I czy tę chorobę można dziedziczyć w którymś pokoleniu? Jest również SMS od pani Uli. Niestety teściowa nie chciała mieszkać z nami. I było tak, że uciekała i od siebie, i od nas. Wcześniej miała te objawy typowe, o których jest mowa. Miała 83 lata, to były najgorsze 3 lata. Pisze pani...
No tak, taki dobry wiek po 80.
Czyli podsumujmy, te pierwsze takie objawy, które nas powinny zaniepokoić, albo naszych bliskich, to utrata intelektualnych umiejętności, które do tej pory...
Zanikają funkcje tak poznawcze, wszystkie.
Zapominanie, osłabienie.
Proszę
funkcji.
Państwa, taka ważna rzecz. Pierwsze, co umyka, to czas. Ja to tak bardzo podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Czyli nagle nasza mama czy nasz tata nie pamięta, że jest jesień, że mamy końcówkę września.
Źle się ubrał, wyszedł z domu i nie wrócił.
Tak.
Pobył sobie trochę poza domem.
Zabłądził,
a mimo, że się z nami umawiał.
I ignorują te objawy, to jest jeszcze ważne.
Zakłada futerko w sierpniu?
Tak, to futerko w sierpniu wybaczę, bo tutaj seniorów usprawiedliwię, bo są zmiany w ośrodku termoregulacji i pacjent starszy inaczej odczuwa ciepło, zimno, więc tutaj futerko wybaczę.
No ale, zwracajmy na to uwagę.
Ale trzeba zwracać uwagę. Inaczej, zwracajmy uwagę na to, co się zmieniło. Że do tej pory było okej, a jest nagle coś inaczej. tak? Że na przykład brakuje słów, że jest forma opisywania rzeczy. To do tego, co tam ty włożyłeś i to jest to, czyli taka forma opisywania.
Zaburzenia koncentracji,
koncentracja,
i uwagi. Problemy z mową.
Przestaje oglądać telewizję, przestaje słuchać radia, przestaje się interesować rzeczami, do których miał dużo serca, którymi się do tej pory interesował.
A takie
nie chce wychodzić z domu.
Dezorientacja?
To oczywiście.
Lęk?
Zawsze. Dlaczego jest lęk? Bo pacjent czuje, że się z nim coś dzieje, nie umie być może tego wyrazić. Więc ja mówię, postawmy się w miejscu tego pacjenta. Jest rodzina, której on nie rozpoznaje. Jak ma nie być lęku, skoro otaczają go obcy ludzie?
Rodzinę to też w jakiś sposób drażni, denerwuje, powoduje agresję z obu stron, prawda?
Bardzo. Pamiętajmy, że rodzina jest zawsze związana emocjonalnie z pacjentem i problem polega na tym, że pamięta tego pacjenta zdrowego, fajnego, pamięta tego człowieka o wysokim ilorazie inteligencji i nagle widzi kogoś, kto mówi do swojego syna: dzień dobry panu. Więc to rodzinę boli, a najlepszą obroną jest atak, niestety. I jesteśmy źli na tych naszych biednych chorych, bo nie potrafimy im pomóc, jesteśmy bezradni. Ilość pytań nas czasami pogrąża i niestety jesteśmy tym po prostu zmęczeni. Mało tego, nie ma nadziei. Tak? Bardzo często rodzina nie ma nadziei, że będzie lepiej.
Idę na tomograf komputerowy głowy, bo jestem po wypadku samochodowym, pisze pani Ewa. Czy przy okazji mogę jakoś sprawdzić, czy mam początki Alzheimera?
Tak, bo to będzie opisane. To znaczy, to nie będzie tak, że to nam odpowie na pytanie, czy pani ma chorobę Alzheimera, czy nie, bo jednoznacznej odpowiedzi my w tomografii komputerowej głowy nie będziemy mieli. Natomiast na pewno będą opisane zmiany pourazowe, jeżeli ten uraz głowy był. Natomiast gdyby był też opis zaniki korowo-podkorowe, to jest taki sygnał, że gdzieś ten proces zaniku mózgu się zaczął. Więc na to zwracajmy uwagę.
Jest, pani doktor, taka sprawa jak obraz kliniczny i obraz przedkliniczny tej choroby. Rozmawiamy o tym. To są takie, ja zastanawiałam się.
Najczęściej mamy do czynienia z pacjentami już niestety z obrazem klinicznym.
Dokładnie tak. Czy w Polsce generalnie w jakiś sposób zwraca się uwagę na to, że jest to problem? Czy politycy, czy lekarze, czy decydenci, czy ludzie związani z decydowaniem, jeżeli chodzi o środki na służbę zdrowia, w ogóle zauważają ten problem? Czy na razie nie ma tego problemu? Bo wiem, że są kraje, gdzie się szczególnie zwraca uwagę na to. Powstają pewne programy naukowe, całe, wyselekcjonowani pacjenci, którzy mogą być w tej grupie. Oni są poddawani leczeniu, dla których to pacjentów tworzy się leki, to znaczy inaczej powiem.
Znaczy oni biorą udział w badaniach klinicznych, tak, które są brutalnie testowane na tej grupie ochotników.
Na przykład, i u których mogą być w przyszłości wystąpić choroba,
objawy,
prawda? Bo słyszałam,
tak,
że te leki, które są już wynalezione, że one nie do końca też działają na te osoby, które już tego Alzheimera mają. To jest taka ciekawostka w ogóle. Właściwie z której strony nie zaczęłam się wgłębiać w ten temat, to mogę powiedzieć z coraz większym przerażeniem podchodziłam do tych informacji, które uzyskiwałam, że i tak źle. Mamy lek, ale to nie działa na chorych. Nie mamy leku, bo tak naprawdę też nie wiadomo na co działa. No, choroba bardzo tajemnicza, bardzo podstępna i dżuma chyba XXI wieku.
Trochę tak. Chociaż pewnie ostatnio żeśmy mówili też o epidemii XXI wieku, jeżeli chodzi o cukrzycę, ale...
Ale coś z tą cukrzycą też wspólnego z Alzheimer ma, bo...
Tak, bo jest taka...
Teoria?
Nie, to jest fakt. Cukrzyca niszczy naczynia krwionośne. Naczynia krwionośne są również w mózgu. Jeżeli cukrzyca niszczy naczynia, to nie niszczy ich selektywnie, tylko niszczy wszędzie, prawda? Czyli niszczy naczynia mózgowe, niszczy naczynia w siatkówce oka, niszczy naczynia sercowe, niszczy naczynia nerek. Cukrzyca jest chorobą, która niszczy wszystkie narządy, tak naprawdę. Wszystkie narządy. Więc dlatego jest również podstępną, niebolesną do pewnego momentu chorobą. Ona nam może przyspieszyć proces. Jak patrzymy na opisy badań, na przykład rezonansu mózgu, to u większości pacjentów starszych, tych, którzy mają choroby towarzyszące, mają właśnie cukrzycę, nadciśnienie, często zaburzenia rytmu serca, które też mogą być przyczyną takich mikroudarów, bo gdzieś tam tymi mikroskrzepikami sobie do tego mózgu siejemy. To bardzo często są opisy, w których mamy znaczne zaniki korowo-podkorowe dotyczące właśnie płatów czołowych, ciemieniowych, skroniowych, czyli takie okolicy hipokampa, gdzie to jest taki obszar mózgu, gdzie tak naprawdę ta choroba się zaczyna, ale też opisywane są zmiany typu naczyniowego. Czyli bardzo często mamy nakładające się dwie przyczyny otępienia. Że nie tylko czysty zanik korowo-podkorowy, czyli ta taka czysta neurodegeneracja, ale nie łudźmy się, u pacjenta, który ma 80-85 lat, on też będzie miał zmiany naczyniowe w mózgu. Więc tutaj będziemy mieli jakby wzmocnienie efektu tego zaniku korowego jeszcze przez zmiany naczyniowe. Czyli de facto jeszcze gorzej nam się takiego pacjenta leczy.
Gdzieś przeczytałam też taką informację, że gdybyśmy wszyscy dożyli 120 lat, to wszyscy mielibyśmy Alzheimera. Bo tak naprawdę mózg obumiera.
Jak pozostałe narządy.
Niszczą nam się po prostu najważniejsze części w mózgu. I one w końcu skutkują właśnie tą chorobą. Oczywiście u jednych szybciej, u innych
Wolniej,
tak. Parę wskazówek, pani doktor. Tutaj słuchacze też pytają o to, czy można ćwiczeniami pamięci w jakiś sposób opóźnić. Ja już rozmawiałyśmy przed tygodniem o tych ćwiczeniach i tak dalej, ale ja poszłabym dalej. Zapytałabym panią, czy można się jakoś zabezpieczyć w ogóle trybem życia, dietą, sposobem, nie wiem, pracy umysłowej, jakąś higieną pracy umysłowej przed tym, co ewentualnie gdzieś tam się lęgnie i ja się za 20 lat być może dowiem, ale pewnie nie, bo po prostu w otępieniu pewnie swoim jakimś starczym gdzieś tam umrę, a nawet nie zrobię sobie badań, no bo przed chwilą usłyszałam, że to jedno kosztuje tak 4 tysiące. Pomyślałam sobie o tych wszystkich 70-80-latkach, które
już po prostu pędzą robić badania za 4
tysiące. Badania, więc czy teraz, czy na dzisiaj, bo zostało nam jeszcze parę minut do końca audycji. Co pani
zdrowy doktor? Tryb życia zawsze i trzeba propagować zdrowy tryb życia i trzeba zawsze propagować ruch wśród seniorów, niezależnie od tego, ile mają lat.
Ruch fizyczny?
Ruch fizyczny, tak. Profesor Barcikowska, którą bardzo lubię słuchać na wszystkich szkoleniach geriatrycznych czy psychogeriatrycznych, mówi zawsze tak. Nawet jeżeli mamy rozpoznaną chorobę Alzheimera czy otępienie, to co robimy? Idziemy na spacer z książką w ręku i przyjacielem. Bo to są najlepsze czynniki, które będą działały spowalniająco na chorobę. Czyli aktywność fizyczna, ale w doborowym towarzystwie, które nam sprzyja, nie denerwuje się na nas, tylko jest nam życzliwe.
I te marsze...
I próbujemy. Marsz zawsze.
Marsz to jest taka
drobny, to jest zawsze dotlenienie dla mózgu.
Obiektywna, zwykła
czynność. Tak, ja nie wymagam od seniorów, żeby ćwiczyli ciężko. Oni mają się po prostu przespacerować, bo każde przejście to są endorfiny w mózgu, to jest dotlenienie mózgu, to jest po prostu, ruch jest zawsze jak zbawienie. Druga rzecz, nawet jeżeli już ta choroba postępuje, rozmawiajmy z pacjentami, rozmawiajmy.
Długie ćwiczenie mózgu to też nie musi być, bo to może być na przykład zmiana telefonu komórkowego w pewnym wieku, częstsza, uczenie się nowych rzeczy, próba nauki języka. To są takie ćwiczenia umysłowe.
Dla tych, którzy sobie dadzą radę, bo jeżeli one zniechęcą pacjenta, to my wtedy nie osiągniemy celu. On będzie zniechęcony i nie będzie chciał drugi raz na takie zajęcia przyjść. Ale jeżeli ćwiczenia muszą być dostosowane do kondycji seniora, tej mentalnej, teraz mówimy o tym. Muszą być dostosowane.
Pewnie o opiece nad osobami chorymi i o roli opiekunów w takim życiu będziemy rozmawiać być może w kolejnych audycjach październikowych, a ja teraz Państwa chciałam zaprosić tylko i panią doktor pewnie też, bo z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który obchodzony jest 1 października, jest taki dzień, seniorzy mogą przyjść do Sopoteki 2 października, gdzie gościem specjalnym będzie poeta Michał Zabłocki, który poświęcił tomik wierszy swojej mamie, znanej aktorce Alinie Janowskiej, która od lat zmaga się z chorobą Alzheimera, więc to jest takie zaproszenie. 2 w poniedziałek to przypada chyba, Sopoteka.
Tak.
W Radio Gdańsk będziemy też o tym mówić. I w programie będzie właśnie debata o sytuacji i wsparciu osób chorych i ich opiekunów. Także zapraszam.
To jest bardzo ważna rzecz. Proszę Państwa, ja tylko na koniec jeszcze, no nie traćmy nadziei. No badania są cały czas prowadzone, więc
Słuchajmy pani doktor za tydzień, bo na pewno będziemy wracać do tego tematu. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska była Państwa gościem, geriatra internista, kłania się Anna Rybas.
Dziękuję bardzo.